Off Radio Kraków, audycja Off On, zgodnie z zapowiedzią jest już ze mną Kamil Kalbarczyk, przypomnę, filmoznawca, redaktor czasopisma Ekrany. Cześć Kamilu.
Cześć, witam też pewnie Państwa.
Doczekaliśmy się, drugi sezon Euforii już za nami, co nie jest wcale tak oczywiste, bo pandemia twórców nie rozpieszczała, prace nad serialem musiały zostać wstrzymane. O tym wszystkim jeszcze sobie powiemy, ale skoro się spotykamy, pomyślałem sobie, że to dobry moment, żeby cofnąć się troszkę w czasie do roku 2019, do czerwca, kiedy ta Euforia ze swoim pierwszym sezonem zadebiutowała. W zasadzie spadła jak grom z jasnego nieba, weszła przebojem, bo chyba nikt jeszcze wtedy nie spodziewał się, czego możemy tutaj po tym serialu oczekiwać. No właśnie, jak to było u ciebie z tą euforią? To była miłość od pierwszego wejrzenia? Rezonowało to z tobą? Krótko mówiąc, czy od początku byłeś na pokładzie z tą historią, z tymi bohaterami?
W sumie to była miłość od pierwszego wejrzenia, ale nie sądziłem, że jeszcze z każdym kolejnym odcinkiem ona będzie mogła rosnąć. Ja generalnie bardzo lubię i filmy, i seriale rozgrywające się właśnie w amerykańskiej szkole średniej, no właśnie portretujące takie mniej lub bardziej patologiczne wzloty, upadki, także miłosne właśnie nastolatków, które zawsze w tej formule high schoolowej są nieco bardziej podrośnięci i też wizualnie, ponieważ najczęściej grają ich trochę starsi aktorzy, ale też problemy, z którymi oni się zawsze mierzą, są dużo bardziej tak naprawdę skomplikowane niż w naszym życiu codziennym, więc ta euforia mi bardzo dobrze wypełniła miejsce, między innymi po 13 powodach, czy Riverdale, w których odpadałem po jednym sezonie, więc tutaj zakładałem, że będzie to w ogóle miniserial. Nie spodziewałem się, że będzie kontynuowany, więc tym bardziej miałem takie poczucie, że będzie to taka świetna, zamknięta całość. No i też przyznaję, że bardzo czekałem na ten serial z powodu Zendayi, która wtedy jeszcze, czyli głównej gwiazdy serialu, która wtedy wcale nie była jeszcze tak powszechnie znana na świecie, to znaczy nie aż tak jak oczywiście teraz, chociaż była już po filmie Król Rozrywki, czy pierwszy Spider-Man, natomiast no właśnie ja śledzę kariery tych gwiazd Disneya, to znaczy jak Zac Efron, jak Demi Lovato, Miley Cyrus, one idą zwykle w bardzo różnych kierunkach, czasami w dość złym kierunku. Kariera Zendayi szła już wtedy w bardzo dobrym kierunku, natomiast po tym pierwszym sezonie Euforii wiedziałem, że mamy przed sobą jedną z najlepszych aktorek swojego młodego pokolenia.
Wspominasz o tym, że serial w dużym telegraficznym skrócie opowiadający o problemach nastolatków. Ja tutaj pozwolę sobie wtrącić taką anegdotę jako taką zapowiedź do właśnie dalszej części rozmowy i tego tematu, bo nie wiem, czy jest to powszechnie znany fakt, ale Euforia jest tak naprawdę formatem, to znaczy produkcją zapożyczoną z innego rynku, a dokładnie z Bliskiego Wschodu. I Euforia powstała na licencji izraelskiej serii o tym samym tytule. Jakiś czas temu, bodaj rok temu, miałem okazję rozmawiać właśnie z twórcą tej izraelskiej Euforii. No i on mi opowiadał z jednej strony o recepcji tego serialu w Izraelu, gdzie oczywiście ten gorset obyczajowy jest wciąż bardzo ciasto zawiązany. Mówił też o różnicach między wersją amerykańską a pierwowzorem z Izraela. Ale przede wszystkim mówił o tym, że kiedy poleciał z tym scenariuszem do Stanów Zjednoczonych, to przez, uwaga, 6 lat pukał z tym pomysłem od drzwi do drzwi. W sumie jakieś 20 amerykańskich stacji odesłało go z kwitkiem, włącznie z HBO. I to właśnie HBO, to właśnie w tej stacji powiedziano mu, no że w Euforii jest za dużo mroku, za dużo tam traum i depresji, a trochę za mało humoru. No i powiedzieli mu tam, że sam powinien czerpać więcej ze Skinsów i z tego typu seriali. No i właśnie to pokazuje, że Euforia jest chyba faktycznie jakimś nowum w temacie opowiadania o nastolatkach. No i właśnie, jak ty to widzisz, zestawiając Euforię z innymi serialami czy filmami tego pokroju, które no oczywiście obrodziły w ostatnich latach i nie tylko w ostatnich latach, no bo to jest format znany i po który często chyba się sięga.
No, bardzo wymowne jest już to, że jest to chyba jeden z nielicznych seriali, no właśnie takich o nastolatkach, który zazwyczaj rozpoczyna się planszą, że dozwolone od lat 18. To znaczy, jest już w tym pewien paradoks, że tak naprawdę to nie jest serial dla nastolatków, ale o nastolatkach, to znaczy też z tym o nastolatkach myślę, że też możemy być dosyć bezpiecznie to traktować, ponieważ no, jest to bardzo też uniwersalna jednak historia, ale właśnie to wydaje mi się tutaj kluczowe, to, że twórca serialu, właśnie sam Levinson, postanowił zrobić coś zupełnie innego niż dotychczas było na rynku właśnie tych teenage dram, high schoolowych dram. A zatem też nie skupiać się wyłącznie na, no właśnie, na perypetiach szkolnych czy miłosnych, ale też głównym, tak naprawdę taką główną osią uczynić uzależnienie od narkotyków głównej bohaterki. Także również inne takie trudne, często patologiczne sytuacje, w które uwikłane są inni bohaterowie, ale faktycznie splot problemów, powagi tych problemów i tego, jak bardzo one są też wielowymiarowo przedstawione, to znaczy to nie są jakieś historie na jeden czy dwa odcinek, ale są to takie bardzo złożone, no właśnie głównie oscylujące wokół tego uzależnienia głównej bohaterki, Ru, granej przez Zendaya, od narkotyków. Dodatkowo to, co też wspomniałeś, ten mrok, to znaczy to, że ten serial nie jest jasny, cukierkowy. Może jest czasami neonowy, czasami dlatego był oskarżany o jakąś taką przesadną estetyzację. To już oczywiście sprawa bardziej indywidualna, ale faktycznie zarówno jego tak naprawdę tematyka, sposób przedstawiania tego, to znaczy tyle, ile tam jest też przemocy, nagości, tego się nie spotyka po prostu w serialach o nastolatków, oraz w końcu oczywiście ta forma, która też czujemy, że jest bardziej kierowana tak naprawdę do widzów, widzek, o no takiej też dużej wrażliwości w ogóle samego medium kinowego, to w jaki sposób można i narracyjnie, i wizualnie, i audialnie opowiadać smutne, skomplikowane historie.
To jest też ciekawe, w jaki sposób ten serial ucieka od tego stereotypu, bo z jednej strony, jak się na to patrzy, to wydawać by się mogło, że wszystko jest na swoim miejscu, włącznie z takim typażem bohaterów, który jest bardzo charakterystyczny dla tego typu produkcji, no bo mamy postać, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, mięśniaka, superamerykańskiego chłopaka, czyli Nate'a. Mamy cheerleaderki w pierwszym sezonie, mamy jakąś taką w cudzysłowie również odstającą dziewczynę, Jules, która pojawia się w sąsiedztwie, jest nowa, no i właśnie musi się odnaleźć w tym wszystkim, a mimo tego, to o czym mówisz, jest tutaj pewien element zaskoczenia, który no sprawia, że euforia wymyka się takim kategoriom, ale to jeszcze, żeby kontynuować wątek tego, czym euforia zaskakiwała i czym zaskakiwała, to jest jeszcze kwestia formy. To jest taki chyba element kluczowy. To Kuba Popielecki z Filmweba powiedział, że dla niego to jest jak mariaż Gaspara Noe, Larego Clarka, Spring Breakers i pewnie dziesiątek innych rzeczy. Ja bym tutaj dodał jeszcze inspirację takim amerykańskim fotografem Toddem Hido, bo wiem, że Levinson czerpał z jego prac garściami, szczególnie widać to w finale pierwszego sezonu. No właśnie, tych inspiracji, które Levinson wziął na warsztat, pożenił, przemielił, jest całe mnóstwo. Do tego dochodzi jeszcze muzyka. Byśmy troszkę o tej formie porozmawiali.
Już sami wymienieni przez, czy zacytowani przez ciebie twórcy filmowi znowu nam się kojarzą z jakimś takim właśnie kinem trochę ekstremistycznym, czasami wręcz nadmiernie eksplorujących tematy właśnie uzależnienia, także młodych bohaterów, bo w tych filmach też się czy u Corina, czy u Noego pojawiają nastolatkowie i to też wydaje mi się dosyć istotne, że to są twórcy z arthouse'u, którzy no właśnie biorą też takie często postaci no właśnie w typie pojawiających się najczęściej w tych produkcjach high schoolowych i obracają je na nicę, to znaczy wydobywają z nich takie odcienie, takie cechy, jakich najczęściej nie wydobyto wcześniej. I wydaje mi się, że właśnie Levinson w podobny sposób to robi. Bardzo często posługuje się właśnie do tego formą audiowizualną, to znaczy no to, jak serial jest opowiedziany i to, w jaki sposób no właśnie wizualność, taki też rytm tego serialu wiąże się z wykorzystaną muzyką. Najczęściej są to oczywiście utwory nieskomponowane specjalnie do filmu, ale oczywiście też ścieżka oryginalna do Euforii wykonywana przez artystę Labirynta. Nie wiem, czy dobrze go tak odmieniam, czy tak powinniśmy go odmieniać. W każdym razie Labirynt i również sama Zendaya tutaj mieli duży wpływ. No i faktycznie to wszystko tworzy jakąś taką niesamowicie klimatyczną mieszankę z tymi wokalizami, z tymi takimi bardzo dźwiękami, które pozwalają nam jakoś tak z bohaterami empatyzować, one są bardzo emocjonalne. No i to, co jeśli chodzi jeszcze o taką o warstwę formalną i to, co według mnie wpłynęło na bardzo duży sukces Euforii w zasadzie już od pierwszego sezonu i im dalej, tym więcej, to bardzo taki wyrazisty styl też, widzielibyśmy kostiumowo-charakteryzatorski, to znaczy to, jak bardzo ten serial jest, powiedzmy sobie, fancy, to znaczy troszeczkę odstający może od realiów amerykańskich nastolatków, ale potrafił też stworzyć coś, co jest bardzo trudne według mnie w współczesnej telewizji, zwłaszcza na takiej telewizji masowej, to znaczy serialu jednak przeznaczonego do bardzo szerokiego grona odbiorców, to właśnie swoją estetykę, którą będą naśladowali też fani, widzowie, no zwłaszcza oczywiście fani, fanki serialu. Mam tu na myśli przede wszystkim właśnie makijaże, które są noszone przez głównie postaci kobiece w Euforii. To faktycznie było coś zupełnie innego i czuć było, że ten serial w tym akurat aspekcie wyznacza trendy, ponieważ zarówno po właśnie pierwszym sezonie, jak i teraz renesans tego mogliśmy oglądać w drugim sezonie, czy to na Instagramie, na TikToku, no na tych wszystkich najbardziej popularnych mediach społecznościowych. Fani naśladowali także w życiu codziennym no właśnie sposób malowania się przez główne bohaterki Euforii, który też był jakimś rodzajem wyrażenia siebie.
Euforia to taki serial, który jest fajerwerkiem, jest parkiem rozrywki, brokat się sypie, ale porozmawiałbym o tej formie z troszkę innego punktu widzenia, z troszkę innej perspektywy, no bo krytycznych głosów wokół Euforii też nigdy nie brakowało i w zasadzie od pierwszego sezonu pojawiały się takie opinie, że być może jest to serial w pewien sposób jednak przefajniony, estetycznie rozkręcony, w takim sensie, że to, co powiedzieliśmy sobie, to jest opowieść jednak o bardzo takich trudnych problemach, o uzależnieniu od narkotyków, a jednak to wszystko jest takie bardzo fotogeniczne. Czy ty nie dostrzegasz tu pewnego paradoksu, który mógłby być problematyczny dla części widowni?
No, to znaczy ja dostrzegam potencjał tego i faktycznie, to znaczy to, że takie głosy się pojawiały, nie jest bez powodu, ponieważ no jednak to są częste zarzuty dla filmów, które, zwłaszcza takie, które pokazują przemoc, taką hardkorową przemoc, że ta przemoc jest estetyzowana. Tutaj chodzi pewnie zarówno o tą przemoc, ale przede wszystkim o właśnie fotogenię uzależnienia narkotykowego, czy jakichś takich patologicznych sytuacji emocjonalno-erotycznych. I ja osobiście tego nie czuję. Nie wiem, zastanawiałem się kiedyś nad tym, czy to dlatego, nie wiem, że nie ciągnie mnie w ten świat, to znaczy, że to jest jednak dla mnie coś poniekąd tak egzotycznego i jakiś taki świat, do którego w ogóle raczej nie czuję, żeby mnie to miało zachęcić. To znaczy ta forma jest dla mnie i współgrająca z treścią, ale po prostu jest też atrakcyjną rzeczą, którą oglądam jednak z dystansu. Natomiast no faktycznie nie pamiętam dokładnie szczegółów, nie wiem na ile to jest, jak to zostało zbadane, ale faktycznie chyba był przynajmniej jeden przypadek, gdzie widzka serialu w jakiś sposób naśladowała bohaterkę Ru, co zakończyło się dosyć tragicznie i twórcy, z tego co pamiętam, w jakiś sposób zareagowali na to, to znaczy no, starali się wskazać, że nie, no, że ten serial wcale nie pokazuje, że przedawkowanie jest fajne i tak jak cały serial jest właśnie bardzo teledyskowy, jest, no, jest szalenie atrakcyjny wizualnie i audialnie, to trzeba przyznać, ale według mnie w momentach, kiedy pokazuje te najgorsze stany naszej głównej bohaterki, to znaczy to, co się faktycznie dzieje, kiedy ona przedawkowuje, kiedy wymiotuje, kiedy znajduje ją nastoletnia siostra, kiedy kłóci się z matką w straszny sposób, no to znaczy te wszystkie sytuacje, które są najbardziej przykre i wstrząsające, dla mnie to w ogóle nie jest, to znaczy pociągające. Jest pięknie nakręcone, jest tam często no, niesamowita maestria też montażowa, inscenizatorska, ale ja nie zgadzam się z takimi zarzutami, że to jest jakaś taka estetyzacja patologii. W ogóle tego nie czuję. Nie wiem, jak było w twoim przypadku.
Ja mam podobne odczucia jak ty i no nie wystosowywałbym tego chyba jako zarzutu. Tak jak mówisz, no forma jest trochę treścią w tym przypadku i to jest taki element, który wręcz dopełnia to, co dzieje się między bohaterami w dialogu, w słowach, w gestach, więc też chyba bym nie zarzucał tutaj tego, ale jeszcze takie pytanko, bo padło nazwisko Sam Levinson, to może jeszcze wyjaśnijmy, co to za postać i na ile ta historia, którą widzimy na ekranie, może pokrywać się z jego doświadczeniami, bo z wywiadów z nim no, może to wynikać.
Warto wspomnieć w ogóle, że Sam Levinson jest synem Barry'ego Levinsona, zatem też uznanego, w zasadzie klasycznego reżysera hollywoodzkiego, zresztą nagrodzonego Oscarem za reżyserię Rain Mana w 1989 roku. A zatem jest to Sam Levinson, dzisiaj około chyba 37-letni, jest twórcą, który no, wyrasta też po prostu ze środowiska show biznesu. On zresztą grał nieduże role w tych późnych filmach swojego ojca, zatem on jest od początku takim twórcą obeznanym i z kamerą, z byciem przed kamerą, na pewno też z byciem za kamerą, no, jeżeli ma się ojca reżysera. I on dosyć też wcześnie zadebiutował zresztą jeszcze przed 30 pełnometrażowym filmem, potem zresztą miał trochę przerwę, natomiast tak naprawdę na pierwszy plan wyszedł dopiero właśnie parę lat temu, na rok czy dwa przed Euforią, tym filmem, który też miał podobne jak początek Euforii przyjęcie, to znaczy częściowo euforyczne, częściowo właśnie krytykowano go za przerost formy nad treścią, czyli ten film Assassination Nation. No i później w zasadzie cały na biało wchodzi Euforią i tutaj podbija serca wielu fanów, no staje się taką postacią też troszeczkę właśnie kontrowersyjną poprzez tą bezpardonowość Euforii. Wspomniałeś o tym, co go też łączy z samą tematyką Euforii. Ja się aż tak bardzo w to nie zagłębiałem, ale czytałem, że oprócz oczywiście oparcia tego na tym izraelskim formacie, to on tam jednak sporo swoich jakichś też obserwacji, zarówno z przyszłości swoich rówieśników, ale oczywiście przede wszystkim swoich zawarł, ale też nie wiem do końca, na ile Sam Levinson borykał się z problemami z narkotykami i czy miało to faktycznie taki ciężki przebieg, jak w wypadku naszej protagonistki.
Z tego, co kojarzę, z tego, co słyszałem i z tego, co również Ron Leshem, czyli ten twórca izraelskiej Euforii, mi opowiadał, no to wyglądało tak, że jak Levinson dostał na stół, na biurko ten scenariusz, to faktycznie zaczął w nim bardzo przebierać i grzebać i dopisywać. I dopisywać właśnie wątki przede wszystkim związane z uzależnieniem głównej bohaterki, co pokrywało się z jego doświadczeniami, to znaczy on borykał się również z uzależnieniem bardzo młodym wieku, wylądował w międzyczasie na odwyku, więc wydawać by się mogło, że faktycznie tutaj mamy jakąś takie połączenie między Rue, między Levinsonem, no i między jego doświadczeniami. No, powiedziałeś, że podbił serca, faktycznie ten pierwszy sezon Euforii wystrzelił niesamowicie, ale zanim jednak pojawił się drugi sezon, przyszła pandemia, która wstrzymała produkcję, pandemia, która wstrzymała pracę nad drugim sezonem, no i powstały dwa odcinki specjalne pomiędzy, jako taki przedsmak, jako taka zapowiedź tej drugiej części. Nie wiem, co ty myślisz i czujesz względem tego przerywnika, który bądź co bądź pokazał no dojrzalszą i chyba bardziej skupioną twarz Euforii.
No jeśli ktoś uważał, że pierwszy sezon jest jakimś takim radykalną fajerwerką właśnie estetyczną, to te dwa odcinki specjalne, no wydane w zasadzie półtora roku po pierwszym sezonie, a rok przed drugim sezonem, są takim kolejnym fajerwerkiem, ale już bardziej narracyjnym. To znaczy to jest niesamowite, jak Levinson, wykorzystując już popularność swojego serialu i wiedząc, że te odcinki specjalne po prostu obejrzą wszyscy fani serialu, może nawet większa grupa, która już czeka na drugi sezon, zaproponował coś zupełnie innego. To znaczy to, jak pierwszy sezon Euforii oczywiście jest tak właśnie euforycznie, góra-dół, z euforia, smutek rozedrgany, tak te dwa odcinki są bardzo bardzo spokojne. W zasadzie są, powiedzmy sobie to, one są sfokusowane, no, zabliskowane na tych swoich, na swojej protagonistce oraz no, drugiej postaci, czyli Jules, która też jest tą w zasadzie drugą najważniejszą postacią. Jeden odcinek jest poświęcony Rue, drugi jest poświęcony Jules. To są w zasadzie statyczne rozmowy tych. W przypadku Rue to rozmowa z jej sponsorem, czuwającym nad tym, żeby pozostała czysta. Natomiast w przypadku Rue jest to, w przypadku Jules jest to zapis sesji terapeutycznej. Mi się bardziej podobał ten drugi odcinek, czyli odcinek z Jules, ponieważ mieliśmy no, nieznany dotąd, niewidziany dotąd takie wejrzenie w jej przeszłość. To znaczy to było faktycznie znakomita prawie godzina po prostu takiej rozmowy, takiego mięsa emocjonalnego z Jules. W przypadku Rue oczywiście to też było znakomite, chociaż być może zadziałał taki jednak szok. To znaczy ja przez pierwszy kwadrans absolutnie nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego ona w zasadzie siedzi przy stole i opowiada i rozmawia ze swoim sponsorem, czy tak będzie przez kolejne pół godziny. Natomiast faktycznie no, finalnie było to bardzo, bardzo dobre. Natomiast w przypadku tego odcinka z Jules już byłem przygotowany na to. No i też ten odcinek z Jules tak się ładnie zazębia już z główną osią fabularną serialu. W zasadzie wprowadza nas w jakiś taki punkt wyjścia do drugiego sezonu, kiedy no jednak pierwszy sezon kończy się takim dosyć mocnym cliffhangerem. Nie wiemy co dokładnie, co tam się stanie. W zasadzie równie dobrze mógłby skończyć się serial tym finałem pierwszego sezonu. Tak, te dwa odcinki, zwłaszcza ten drugi odcinek z Jules, jakby zapowiada nam już tutaj jakąś sytuację, która w tym drugim sezonie będzie. Także dla mnie to było takie dosyć radykalne przeżycie. Jestem bardzo ciekawy, jak reagowali widzowie, którzy no, nie byli w ogóle przyzwyczajeni do takiego, nie spodziewali się takiej formy. No, to jest jednak forma mocno, mocno arthouse'owa, wręcz niemalże slow cinema. Momentami mi się to kojarzyło z filmami Christiego Puju, który nie tak dawno zrobił Malmkroga, który polegał na trzygodzinnej rozmowie, no właśnie bardzo ciężkich tematach kilku osób. Dla mnie to jest w zasadzie prawie ten sam kaliber, chociaż oczywiście tematy tutaj były bardziej współczesne.
To był faktycznie taki przerywnik, który wybił nas z tego euforycznego rytmu. No i nadszedł drugi sezon. Powiedz mi, Kamilu, co ty myślałeś po pierwszych dwóch, trzech odcinkach, bo ja przyznam się szczerze, że byłem trochę w kropce. Czułem rozczarowanie, niedosyt mam wrażenie względem tego pierwszego sezonu. No miałem problemów z tym związanych kilka, muszę przyznać. Jak to u ciebie było z tym drugim sezonem Euforii?
No pierwszy sezon postawił tak wysoką poprzeczkę, że faktycznie ponowne wejście w ten świat. Przez pierwsze dwa odcinki dla mnie było w porządku, ale czułem, że nie jest źle, no że to nie jest jakiś taka porażka, jak w często w wypadku właśnie jakichś drugich sezonów seriali, takich właśnie miniseriali. Natomiast miałem przez dwa odcinki poczucie, że dzieje się z tym serialem to samo, co na przykład dzieje się z serialem Sex Education, czy czasami właśnie z serialami, które mają świetne postaci, mają też postaci takie bardziej w tle, natomiast drugi sezon chce dać wszystkim jakieś wątki, trzeba te postaci ponownie, rozwiązane wątki jakoś na nowo odgrzebać, te postaci ze sobą jakoś wątkowo pożenić, no i zaczyna się robić taka bardzo sztuczna struktura i przez pierwszy właśnie odcinek, dwa odcinki serialu miałem poczucie, że Euforia idzie w tę stronę, to znaczy to, że nie do końca wie, co zrobić z Jules i z Rue, z ich relacją, one są, jak przez pierwsze dwa odcinki miałem poczucie, że one są gdzieś jakimś osobnym bytem. Postaci, które były jednak w pierwszym sezonie bardziej drugoplanowe, tutaj wydają się bardziej fascynujące, to znaczy tu chodzi o Nate'a, o Cassie, o Maddie, ale z drugiej strony czułem, że jakby zestawienie, jak to się stało, że nagle Cassie wchodzi w relację z Nate'em, czy to nie jest tak, że po prostu trzeba tą Cassie jakoś zagospodarować, żeby coś tu namieszać. I właśnie były wszystkie te wyznaczniki, które sugerowały, że będziemy mieli cały sezon takiego właśnie fajnego, przyzwoitego, ale jednak na siłę ciągnięcia tych wątków i prób połączenia ich w całość. Natomiast na szczęście trzeci odcinek dla mnie był takim przełomowym odcinkiem, który mi powiedział nie, 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 wszystko to, co myślałeś, to nie jest tak, okej, okay, może przez chwilę wydawało się, że ja tutaj nie mam pomysłu na to, ale tak naprawdę to, co tutaj się zaczęło w tych pierwszych dwóch odcinkach, jest świetną bazą do takiego właśnie emocjonalnego przeczołgania bohaterów tak naprawdę jeszcze bardziej niż w pierwszym sezonie. I co więcej, mam też poczucie, że formalnie też ten sezon, to znaczy właśnie estetycznie, audiowizualnie, także też montażowo ten serial tak naprawdę jeszcze bardziej rozkwitł w tym sezonie. Nie wiem, czy jako taka zupełna całość, tak jak pierwszy sezon był no, taką bardzo spójną rzeczą, ale tutaj no, każdy odcinek oferował jakieś kolejne przekroczenia no właśnie w warstwie wizualnej, a przede wszystkim jakby zakomponowania opowieści. To znaczy mam poczucie, że faktycznie Levinson sobie bardzo dobrze wymyślił, jak ten sezon będzie przede wszystkim opowiedziany, nawet może bardziej niż pokazany.
No tak, też miałem takie wrażenie. Te pierwsze odcinki no, mogą sprawiać wrażenie takiej zasłony dymnej, to znaczy usypiają naszą czujność, natomiast od trzeciego odcinka wzwyż, no dzieje się. Dzieje się i na tym polu właśnie bohaterów i ich relacji, dzieje się na tym polu właśnie audiowizualnym, o którym wspomniałeś, no bo mamy odcinki, no, które są absolutnie jakąś karuzelą wrażeń. Mamy odcinek bodaj piąty, w którym Rue biegnie przez ulicę w jakimś absolutnie totalnym amoku, szale, co jest oczywiście spowodowane jej problemami z uzależnieniem. Mamy odcinek, jeżeli się nie mylę, czwarty, w którym dokonuje się zmiana w pewnych bohaterach, między innymi w ojcu Nate'a, co jest naprawdę ukazane spektakularnie. Właśnie, ale mówisz o tych bohaterach i o tym, że bardzo ciekawie zostali oni rozwinięci i poprowadzeni. Gdybyś miał powiedzieć, która bohaterka lub bohater według ciebie tutaj został najlepiej zagospodarowany, innymi słowy, twoja ulubiona bohaterka, bohater tego sezonu Euforii?
Zdecydowanie będzie to Cassie grana przez Sydney Sweeney, aktorkę, którą zresztą być może też część słuchaczy kojarzy z innego serialu, miniserialu HBO o niedawnego, czyli Biały Lotos, w którym też grała jedną z postaci. Cassie w ogóle, ja bardzo ją już lubiłem w pierwszym sezonie. Nie było jakoś bardzo dużo w pierwszym sezonie, to znaczy ona była jedną z tych właśnie wiodących postaci drugoplanowych, ale bardzo rzadko faktycznie wychodziła na ten pierwszy plan. I ona przez w zasadzie cały pierwszy sezon była taką postacią, która nie znała swojej wartości, to znaczy cały czas sytuowała się i jakby tworzyła swoją podmiotowość w kontekście tego, czy podoba się mężczyźnie, czy jest atrakcyjna, to też zostało jej w jakiś sposób wpojone, to znaczy tak była postrzegana przez całe swoje życie. Tutaj do tego też chodzą oczywiście problemy z ojcem, z być może bardziej zdolną siostrą, która skądinąd nie jest postrzegana przez pryzmat swojego wyglądu. Zresztą wiele też złych rzeczy ją spotyka w tym pierwszym sezonie. No i w drugim sezonie ona w zasadzie momentami wychodzi na protagonistkę, na główną bohaterkę całej tej historii i przez Levinsona Levinson wyciska z niej naprawdę najintensywniejsze aktorskie soki. Ona jednocześnie jest postacią przerysowaną, ale w tej grubej kresce no, ujawnia się naprawdę jakaś taka prawdziwa emocjonalność. To znaczy może ona jest no właśnie fabularnie napisana tak, że możemy nie do końca w to wierzyć. To znaczy to, że faktycznie taka dziewczyna istnieje i takie koleje losu ją spotykają, taki sobie, że tak powiem, los sama też tworzy, ale jakie emocje ona z siebie wyzwala, to jakim jest portretem właśnie psychologicznym, też dziewczyny, która uczy się swojej podmiotowości i jednocześnie jest taką masochistką, ponieważ ona no, po prostu cały czas popełnia ten błąd za błędem, ale jednocześnie się niesamowicie rozwija. No i tutaj jakby sceny takie ekspresyjne, to znaczy to jak, nie pamiętam czy którakolwiek aktorka z taką intensywnością krzyczała, płakała i no i właśnie tak cieleśnie grała w sposób jednocześnie no właśnie przerysowany, ale i równocześnie bardzo tego świadomy i no i taki, że Sydney Sweeney po tym sezonie stała się chyba główną bohaterką no właśnie memów oraz nawet nie tyle, memy już chyba są dzisiaj przestarzałe, ale tiktokowych filmików czy właśnie rolek na Instagramie, gdzie widzowie i widzki no właśnie naśladowali, wcielali się w jej postać, szerowali jej sceny, także ona jest jednym zdecydowanie tutaj jednym z highlightów tego sezonu i chyba największym największym dla mnie też zaskoczeniem i do postaci, i aktorskim.
To może, żeby nie było za słodko, bójmy przyjrzeć mu się krytycznie, bo wiele było jednak głosów, że to nie jest poziom pierwszego sezonu, że być może kilka rzeczy tam się nie udało. Nie wiem, czy właśnie w pewnych obszarach tego sezonu nie masz takiego poczucia niedosytu, że być może jakieś wątki zostały pogubione, zawieszone, bo od tego wyjdę, a przeszedłbym później do kolejnego pytania, bo ty mówisz o tym, że w tą postać Cassie czasem trudno uwierzyć, że ona czasem jest przerysowana. I to jest też takie pytanie, które pojawia się w kontekście tego serialu. Czy ten serial w ogóle mówi coś o nowym pokoleniu, o tych młodych ludziach, którzy powoli właśnie wchodzą ten wiek dorosły, a czy to nie jest przypadkiem spojrzenie, no jak to się teraz mówi, boomera, to znaczy zbliżającego się do 40 reżysera, który takie ma wyobrażenie, a nie inne.
Jeśli chodzi o takie jakieś wady tego drugiego sezonu, to oprócz troszeczkę takiego jednak niemrawego początku, który tutaj jest bardzo spętany tą konwencją jednak, żeby na nowo jednak pewne wątki zbudować, ale uważam właśnie, że z tego wychodzi obronną ręką, to muszę przyznać, że w zasadzie prawie do końca nie miałem żadnych zarzutów. No, finał sezonu troszeczkę, ale też nie jakoś bardzo mnie rozczarował, to znaczy może to była też kwestia po prostu poziomu tej środkowej części, ale żeby tak bardziej obiektywnie tutaj pewne jednak wady Levinsonowi wytknąć, to mam poczucie, że to jak bardzo skupia się na świetnym zresztą portretowaniu tych skrajnych stanów emocjonalnych, wyrażaniu całego po prostu, całej kakofonii sprzecznych emocji ufundowanych na traumach, na patologiach, to znaczy zwykle monologi albo dialogi w tym serialu są niesamowicie wybitne i czujemy po prostu autentyzm uczuć, to znaczy ja oglądając niektóre dialogi, niemalże po prostu rozdzierało mi serce, ale właśnie jakby kosztem tego są często zaniedbywane jakieś takie właśnie tło, zaniedbywane tło fabularne, to znaczy niektóre wątki się zaczynają, ale w zasadzie nie wybrzmiewają. Mam poczucie, że wątek Ru, w którym ona zaczyna dealować, to znaczy bierze tę walizkę od dosyć wysoko postanowionej dealerki, której zresztą ucieka, kiedy daje jej morfinę, w zasadzie to zostaje jakoś pogrzebane. Wiemy, że Ru jest czysta przez kilka miesięcy, ale nie wiemy, czy ta gangsterka tak naprawdę ją ściga. Tutaj oczywiście wątek ojca Nate'a też zostaje, wydaje się, troszeczkę sztucznie dopisany, to i ta jego przemiana. Zatem po prostu mam poczucie, że kilka razy ten serial się fabularnie potyka, zapomina czasami o niektórych postaci, może niektóre nadmiernie penetruje, jak właśnie ja nie jestem do końca fanem. To może będzie kontrowersyjne, bo wiem, że jest to, że te postaci są szalenie lubiane przez fanów, czyli Fesco oraz Ashtray, Popielnik. Ja ten wątek jakby dealerów narkotykowych, gdzieś dla mnie on zawsze był takim wypełniaczem, który tak naprawdę mnie mniej interesował. Zresztą rozwiązanie finałowe też tego wątku, bardzo spektakularne, dla mnie też było takim raczej nie highlightem tego sezonu. No i coś, co powszechnie jest krytykowane, czyli to, że na przykład postaci, które w pierwszym sezonie były naprawdę bardzo istotne, czyli zarówno McKay, który tutaj był chłopakiem Cassie w pierwszym sezonie, oraz jedna z głównych bohaterek, czyli Kat. W tym sezonie nam w zasadzie schodzą na... McKay w zasadzie nam w ogóle znika, Kat nam schodzi na drugi plan i faktycznie to jest takie trochę niekonsekwentne. Wielu fanom się to nie podobało. Natomiast ja muszę przyznać, że w jakiś sensie to akceptowałem, bo miałem poczucie, że ta Kat, która przeżyła tak wiele w pierwszym sezonie, tak bardzo się przed nami otworzyła i w finale pierwszego sezonu wychodzi w jakimś sensie na prostą, wchodzi w normalny związek. Dla mnie to było nawet ciekawe, że ona w drugim sezonie jest na drugim planie, ponieważ u niej po pierwsze dzieje się wszystko gdzieś tam w głowie, rodzą się jakieś wątpliwości, ale tak naprawdę w jej przez te parę miesięcy drugiego sezonu nic się w życiu nie zmienia. Ona jest po prostu, nie dzieje się tam tak naprawdę nic ciekawego, co jest dosyć też konsekwentne, że ona gdzieś pozostaje wówczas troszeczkę z boku, a znowu Lexi, która siostra Cassie, która w pierwszym sezonie jest zupełnie zupełnie w tle, nagle nam się tutaj wychodzi na drugi plan. I dla mnie to jest na swój sposób fajne, że ta rotacja bohaterów jest taka dosyć naturalna, co też pozwala uniknąć takiego zagęszczenia wątków, które często pogrąża inne seriale, jak wspomniałem, choćby Sex Education, gdzie nagle każdy musi po prostu mieć odpowiednią ilość czasu ekranowego, co nie zawsze jest z korzyścią dla serialu. Także to takie moje stosunkowo niewielkie jednak zarzuty i ja bardzo czekam na ten trzeci sezon. Mam nadzieję, że wszelkie te niedociągnięcia właśnie fabularne, czy wypchnięcie ciekawych bohaterów z pierwszego planu do tła zostanie jakoś naprawione w tym trzecim sezonie.
Wszyscy czekamy i na sam koniec pokrótce takie pytanko wokół Sama Levinsona. Gdzie ty go widzisz w przyszłości? Bo z jednej strony został on namaszczony na takie złote dziecko po Euforii, ale już na przykład jego film Malcolm and Mary, zrealizowany dla Netflixa, no został nazwany przez dużą część krytyków no, takimi Himalajami pretensji i niezbyt się ten film spodobał, więc widać, że tak jak mówisz, Euforia wzbudza skrajne emocje, tak samo ten twórca mam wrażenie, że na takich dwóch biegunach jego kariera została rozciągnięta.
No jestem ciekaw bardzo, gdzie Levinson znajdzie dla siebie miejsce. Tak jeszcze wracając do tego wcześniejszego pytania o to, czy to jest taki prawdziwy obraz nastolatków, wydaje mi się, że nie do końca, że to jest raczej uniwersalna właśnie, znaczy uniwersalna, no taka szerzej patrząca perspektywa na w ogóle problemy młodych ludzi, czy czasami ludzi w świecie, gdzie bardzo dużo się od nich wymaga, są w zasadzie przebodźcowani, otoczeni portalami, na których w zasadzie pojawiają się wszystkie treści, łącznie z pornografią, stąd też to przyzwyczajenie do przemocy, do brutalizmu, do bycia okrutnym, też do ekstremalnych sytuacji jest dużo większe niż wcześniejszych pokoleń, a zatem z jednej strony jest to taki dosyć chyba wiarygodny portret przynajmniej części takich tendencji zachowań u młodych ludzi, ale też nie szufladkowałbym Levinsona tutaj jako jakiegoś takiego naczelnego portrecistę pokolenia Z. To znaczy, po pierwsze, no właśnie on gdzieś tu też ze swoich wrażeń i doświadczeń czerpie, z drugiej strony chyba jednak przede wszystkim interesuje go ten formalny aspekt opowieści, jakieś takie złączenie tego z rozmaitymi emocjami, ale to, że to są nastolatkowie, wydaje mi się jakieś drugorzędne, być może po prostu łatwiej takie różnorodne postawy, tak no właśnie takie właśnie euforyczne i antyeuforyczne nastroje, sytuacje po prostu w świecie nastolatków, którzy po prostu są no, targani emocjami, popędem seksualnym, chęcią używek, po prostu to wszystko łatwiej zrobić. Więc mam nadzieję, że Levinson może nie będzie zbyt często wracał potem do tego tematu, tylko zajmie się też innymi tematami. No Malcolm Murray wyszedł mu tak sobie, chociaż ja przyznam po cichu, że ja lubię ten film, lubię takie właśnie bardzo, bardzo wyraziste, nawet przerysowane starcia aktorskie oparte właśnie na takich teatralnych kłótniach, jak właśnie Kto się boi Virginia Woolf na przykład. Ten film mi się zresztą kojarzył z tym filmem, z tą sztuką. Więc no, ja generalnie trzymam kciuki za Levinsona, żeby no właśnie penetrował też inne ścieżki, jednocześnie będąc wierny takiemu swojemu pietyzmowi formalnemu, bo to, co dzieje się zwłaszcza w drugim sezonie Euforii, zarówno w warstwie narracyjnej, wizualnej, audialnej i przede wszystkim takiej synkretycznej, złączenia tego wszystkiego, jest naprawdę czymś niesamowitym i choćby dlatego do tej Euforii i pierwszego, i drugiego sezonu naprawdę warto zajrzeć.
Kamil Kalbarczyk był gościem audycji OFON. Dziękujemy bardzo za te wszystkie spostrzeżenia, opinie. No i właśnie, czekamy z niecierpliwością na trzeci sezon Euforii. Dzięki jeszcze raz.
Ja również dziękuję za zaproszenie.